Witam serdecznie, Lech Pilarski. Zbliża się 102. rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie. O tym honorowym obywatelu Białegostoku rozmawiam z profesorem Adamem Dobrańskim. Witam pana.
Również, miło mi.
Barwna postać, zasłużona. Urodził się w Białymstoku przy ulicy Mazowieckiej.
Siedem,
dokładnie. Teraz jej nie ma, bo zastąpiła Mazowiecką ulica imienia naszego bohatera.
Nie ma też i tych uliczek, które były wokół, które tak dobrze zapamiętał pan prezydent. Realia się zupełnie zmieniły. Natomiast jest parafia świętej Anny. Tam się odbywały kolejne uroczystości już niestety po śmierci pana prezydenta. Szkoda, bo tak miał trochę dalej do fary. Ale też i tamta ulica, ta Mazowiecka, to przypomnijmy sobie, to był element głównego takiego ciągu, szlaku od południa na północ. Wyprowadzała het tam od Bielska i dalej jeszcze. Także to nawet łani 10. pułku, co pan prezydent powtarzał często, bywali gośćmi na tej ulicy i to było fajne. I przede wszystkim jeszcze może ważne, bo tego też się już teraz nie da tak odtworzyć, to była tam wyjątkowy skład narodowościowy i społeczny. To nie była ulica jakaś proletariacka, nie była chłopska. Pod tym względem mieszanina była duża, ale już taka aspirująca trochę do centrum, bo jednak do rynku niedaleko, na rynek sienny jeszcze bliżej. Poprzedni rynek to myślałem oczywiście o rynku Kościuszki. No i narodowościowo w tym samej posesji 7 były właściwie wszystkie narodowości, które wymieniamy, myśląc o tamtym Białymstoku, bo oprócz Polaków i Żydzi byli Białorusini, byli Rosjanie i byli Niemcy. Dosyć silna tam była reprezentacja niemiecka. I te dzieci sobie zupełnie dobrze radziły. To była taka szkoła tolerancji od młodości.
Co pozwoliło przyszłemu prezydentowi poznać pewnie ze słuchu różne języki i ułatwiło mu te trudne peregrynacje po świecie. Ale jak doszło do tego, że tak się zasłużył?
Ja bym powiedział tylko zasłużony, nie ma wątpliwości, ale czy w pełni doceniony, to nie wiem.
Trafił w dziwne tryby historii.
Tak, i tak dzisiaj się patrzy na postać pana prezydenta, powiedziałbym, za bardzo płasko. Jest kilka formułek, hasełek, które się powtarza, a to za mało, żeby oddać naprawdę głębiej charakteru i w ogóle dokonania też pana prezydenta.
Patriotyzmu, zaangażowania, bo ono bardzo wcześnie u niego się objawiło. To przede wszystkim harcerstwo i później przekształciło się to w konspirację.
Ja bym powiedział, że na początku był rok urodzenia, 1919.
Symboliczny.
To oczywiście trochę przypadek, ale rok symboliczny, bo i wyzwolenie wtedy Białegostoku. I ojciec, który był wcześniej na wschodzie, tam w dywersję zamieszany kolejową, ojciec był kolejarzem. Rodzina była w połowie białostocka, mama była taka z rodowodem. Natomiast ojciec przywędrował z lubelskiego, z rejonu Kurowa, ale dobrze się wczuł w Białymstoku. No a potem szkoła najpierw, bo harcerstwo to 31 rok, szkoła wcześniej. Szkoła 11, dzisiaj znana też, ale to jest trochę inna 11 w innym miejscu. Tamta była blisko, na Mazowieckiej. No i nauczyciele. Sama szkoła to mur, może nie taka okazała wcale szkoła, ale wychowawców swoich, nauczycieli, wspominał pan Ryszard naprawdę. Często wracał, z którymi się spotkał nawet w więzieniu w Mińsku, potem się spotkał w drugim korpusie. I wielu zostało na wschodzie. To też była ogromna strata dla edukacji, dla systemu edukacji, jakości edukacji białostockiej, bo tak wielu zostało w Londynie. Tam się o tym też nie dokończyliśmy jakby rozmów nawet z panem prezydentem. Moja ostatnia rozmowa, kilka dni przed katastrofą smoleńską, dosłownie tam chyba 4 dni, dotyczyła książki Biostoczanie w Londynie. Tylko pan prezydent mógł mnie pokierować, bo znał wszystkich. Oni go przede wszystkim cenili, uważali za swojego lidera. A potem to się wszystko rozproszyło. Taka książka już pewnie nie powstanie.
Ale wracając do tych wydarzeń 1939 i 1940 roku, to jak doszło do tego, że raptem harcerz przekształca się w konspiratora, który został przez Sowietów ujęty i wsadzony do tiurmy?
No to była taka naturalna trochę kolejność. Mówimy, że należał do pokolenia Kolumbów, chociaż wierszy nie pisał, ponieważ Kolumbowie też...
No, bardziej go liczby interesowały, co później objawi się w zawodzie tak. wykonywanym.
Natomiast jak się tak patrzy teraz z perspektywy, to śmiem twierdzić, że trochę za szybko ta jego wielka kariera, to złe słowo, ten los jego wojenny się rozpoczął, bo nie zakończył właściwie swojej edukacji. To mu potem bardzo przeszkadzało. Z zupełnie durnych, jak tu tutaj mówimy na wschodzie, powodów nie skończył liceum, gimnazjum. Skończył szkołę handlową i to taką bez praw państwowych. A potem zaczął zbierać pieniądze z myślą o studiach. Był ambitny od początku. Harcerstwo jeszcze podbudowało te ambicje. No i przyszła wojna. Trzeba było się sprawdzić w innym wymiarze. Wrzesień to już jest ambitna taka próba, bo z harcerzami tutaj w Białymstoku, a potem wyprawa do Wołkowyska. Chcieli koniecznie zasilić wojsko. Tam powstawały te pułki rezerwowe.
To był taki ośrodek zapasowy, gdzie takie pułki rezerwowe powstawały.
W związku z tym wsiedli na rowery, wiedząc, że Białystok nie będzie broniony, bo takim mówiono tu w komendzie. I dotarli do Wołkowiska. Tam się bardzo przydali, ale też nie zostali żołnierzami, bo gdy wsiedli do pociągu, żeby podjechać bliżej pod Wilno i tam się wcielić, to okazało się, że to już wojska czerwone weszły w granicę. I to się znów ucięła jakaś pewna taka logiczna linia. Potem czołgi sowieckie przecięły im drogę pod Nowogródkiem. To jest takie dla miejsca było bardzo ważne do końca życia. Nie tylko przez ze względu na Mickiewicza. Tam właśnie gdzieś pod Nowogródkiem Ryszard, druh Ryszard wtedy schował swój krzyż harcerski. Ten, który otrzymał w Białymstoku. A schował, bo uznał, że to najcenniejsza rzecz, która nie może wpaść w ręce najeźdźcy, zaborcy. No i ten krzyż może gdzieś tam jest pod tym kamieniem. Potem powrót do Białegostoku i to nawet wbrew starszyźnie harcerskiej, która już trochę miała powody, po to była starszyzną, kombinowała, czy ten opór taki czynny przeciwko zaborcy ma sens, bo jednak tych młodych trzeba wychować do końca jakby, dać im podstawy edukacyjne. Oni mieli wejść do dorosłego życia po wojnie, tak sądzono, a nie na wypadek wojny. Jednak inaczej się stało. Szare szeregi, więc konspiracja, niestety kolejne aresztowania. I gdy, to tak mi mówił pan Ryszard, że jak go tam podnoszono w tych funkcjach harcerskich, to spokojnie na to patrzył, bo też sądził, że wojna się szybko skończy i niespodziewanie został dowódcą, komendantem szarych szeregów całego okręgu. To już była naprawdę poważna funkcja. Niestety nie trwało to długo. 17 lipca 1940 rok aresztowanie NKWD tropiło liderów, a on już wtedy awansował do grupy liderów. No przede wszystkim więzienie białostockie krótko, potem w Mińsku, to było przeżycie. Tam siedział długo, dostał wyrok śmierci, 100 dni w celi śmierci, o tym pewnie już pamiętamy. Zamienione na 10 lat łagrów na Kołymie, to był wyrok nie do przeżycia. No ale szczęśliwie Układ Sikorski-Majski, wypuszczono ich z łagrów. Mało o tym wiemy, ale taki element trwogi, bo już w pierwszych tygodniach tej katorżniczej pracy oni wwozili taczkami ziemię, w której były grudki złota. To wypłukiwano potem to złoto. Tak nieszczęśliwie, nie miał wprawy, się stało, że ta taczka mu się wywróciła, szarpnął, wyrwał sobie bark. Z tym wyrwanym barkiem do końca cierpiał tam. W dole było gorąco, na powyższu było 30-40 stopni mrozu. No na szczęście to były tylko miesiące. I potem...
Szlak drugiego korpusu.
Szlak drugiego korpusu, ale też mu dodajmy, że ponieważ nie miał tej edukacji, to znakomicie połączył na tym szlaku drugiego korpusu czynności żołnierza, strzelca właściwie, co się tam atak oficjalnie miał, bo to była trzecia dywizja strzelecka, karpacka, ale także kończył edukację.
No to było genialne pociągnięcie tamtejszych liderów, że równolegle ze szkoleniem wojskowym, z przygotowywaniem się do działań wojennych, jednak prowadzono edukację. Wiedziano, że to są przyszli inteligenci, ci ludzie, którzy będą niezbędni.
Wierzono, że wrócą do Polski, a w Polsce będą bardzo potrzebni. No i trzecia taka ścieżka to harcerstwo. To też był pomysł Andersa, żeby wojsko jakby pożenić z harcerstwem. I zwalniano ich nawet na jakieś tam zbiórki, ale przede wszystkim mieli też opiekę nad młodszymi od siebie. Nikt bardziej od harcerzy nie potrafił trafić do umysłów tych młodych, a tych wyszło wielu także z Rosji. To o tym mówiła głównie potem żona pana prezydenta, Karolina, która gdzieś tam daleko w Afryce, w Kenii, znalazła się w tym osiedlu polskim, już po wyjściu z Rosji. I tam, jak tak mówiła, ze wzruszeniem, życie zaczęło się w momencie, kiedy przyjechali instruktorzy harcerscy. Tam nie przyjechał jeszcze Kaczorowski, on ciągle był na froncie, ale na przykład Peszkowski już tam był, nasz ojciec, też honorowy obywatel miasta Białegostoku, ojciec Zdzisław Peszkowski.
Monte Cassino, czyli cała ta batalia na Półwyspie Apenińskim.
Powiedzmy, że może wielkiej kariery wojskowej to pan prezydent nie zrobił, bo nie był w linii, jak mówią wojskowi. On trafił do ośrodka łączności. To bardzo ważna funkcja. Był blisko sztabu, przeżywał ten dramat, zwłaszcza pierwszych dni Monte Cassino, bo przecież to... Te dramatyczne komunikaty spływały do dowódcy, że jest źle, że nie damy rady, że krew się leje. Potem, jak wiadomo, zmiana formy walki, jednak zwycięstwo. Bolonia, bardzo mile wspominał pan prezydent Bolonię, bo tam wziął do niewoli grupę żołnierzy niemieckich. Dosyć przypadkowo, ale miał ten sukces.
Zasługa była.
I od razu powiedzmy, bo dzisiaj ja obserwuję z pewnym zażenowaniem, jak niektórzy już w rezerwie walczą o kolejne awanse. Ja bym chciał zapytać ich, czy wiedzą w jakim stopniu ten właśnie Ryszard Kaczorowski, który i przeszedł ten szlak syberyjski, a potem cały szlak drugiego korpusu, w jakim stopniu zakończył swoją karierę wojskową.
To, żeby nie trzymać nas w niecierpliwości, to proszę ujawnić.
Starszy strzelec. Podnoś na kaprala dostał was, ale tego chyba nie bardzo się tym już chlubił, bo to nie chodziło o stopnie, naprawdę chodziło o coś więcej. Oni mieli poczucie swoistej misji. Cele tej misji się zmieniały, ale pozostawała wielka gorliwość. Rzeczywiście pokolenie Kolumbów. Poza tym, co jeszcze jest ważne, że misja tak, ale także i pewny realizm, zwłaszcza w Londynie, się okazał potrzebny. Nie wystarczyło wzdychać, nie wystarczyły płacze i łzy. Trzeba było budować tamtą społeczność polską, poza Polską. Trzeba było pójść do szkoły, trzeba było wszystkie
instytucje. No i trzeba było pójść do roboty, żeby się utrzymać.
Oczywiście. Pan Ryszard Kaczorowski mógł zostać prezydentem, jak przeszedł na emeryturę, bo wtedy już miał źródło utrzymania i miał czas. Pani prezydentowa czasem żartem mówiła, kiedyś tak się do ucha przychyliła i mówi: panie Adamie, ale tak powiem szczerze, to ja utrzymywałam majestat II Rzeczpospolitej, bo miałam wyższą emeryturę niż mąż. No takie były realia po prostu.
No właśnie, no bo po zakończeniu działań wojennych, po II wojnie światowej, dziwnie rozwiązano sprawę polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii, skoro nawet liderzy wojenni, wspominając choćby generała Stanisława Maczka, musieli pracować w magazynach za parę.
Tak, no. Mieć talerze, to jest zadziwiające. Natomiast jeden plusik był, bo to już może nie tyle wojsko, co rząd chyba brytyjski zagwarantował młodym stypendia na naukę. I Ryszard Kaczowski skorzystał. Wreszcie tę edukację dokończył w Londynie, ale w tym swoim zawodowym takim kierunku, czyli został buchalterem. I jako buchalter pracował całe życie dorosłe.
W jakiej firmie?
To były tam dwie firmy, nieduże firmy.
Bo skończył szkołę handlu zagranicznego.
Tak, no
czy
tak.
Czy te firmy miały związek takie, z obrotem międzynarodowym?
Nie, bo wykształcenie miało związek nie tylko z handlem, ale i sportem. To była jakaś taka ukierunkowanie w Anglii oczywiste. Ale tego nie wypłynął na morze. Dlatego, bo tu od razu powiedzmy to, co chyba znów wszyscy wiedzą, że jednak głównym jego takim przejęciem realizowaną tą misją to było harcerstwo. Doszedł do najwyższych stanowisk, do naczelnika i potem przewodniczącego ZHP. I to mu szczególnie powinniśmy pamiętać. Bo
czyli miał zawód ekonomisty, taki nudny, tak, codzienny, a udzielał się i to było jego hobby, czyli harcerstwo.
No i miał rodzinę. To ja myślę, że za mało mówimy o rodzinie Kaczorowskiej.
Jeszcze do tego przejdziemy, ale spróbujmy teraz, panie profesorze, odpowiedzieć na pytanie. Jak to księgowy mógł zostać prezydentem?
No, czas trochę pracował na rzecz pana prezydenta, ale było jeszcze coś, co jest ważne. Ryszard Kaczorski nie wdał się w żadne, że tak powiem, bojówki partyjne.
Bo musimy wspomnieć, że jednak emigracja była mocno podzielona i taka postać afiliowana poza różnymi tymi organizacjami była przydatna.
Niestety emigracja powtarzała błędy II Rzeczpospolitej.
I teraz oni, też współcześnie
oni otworzyli wszystkie możliwe partie. Potem jeszcze podzielili się wewnętrznie. Kaczorski patrzył na to z przerażeniem wręcz. Za dobrze znał te realia na wschodzie. Wiedział, czym to może grozić. Natomiast praca w ZHP to było przede wszystkim wychowywanie młodego pokolenia. To była pomoc wszystkim tym instytucjom kulturalnym i rodziny. I związek ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów. I Kaczorowski wyrastał jako taka wielka postać emigracji, ale nie uwikłana w walkę polityczną.
A myślałem, że to wynikało z tego, że bardzo dobrze się znał z premierem rządu na wychodźstwie, czyli Edwardem Szczepanikiem, obywatelem honorowym Suwałk i księgowym, czyli ekonomistą na dodatek.
Tak. No ale Szczepanik był profesorem, był wysłannikiem ONZ-u na Daleki Wschód. To dla takich zaszczytów
taka znajomość mogła ważyć.
Tak, ale tych znajomości miał naprawdę bardzo dużo.
W karierze politycznej.
Tak.
Został prezydentem rządu polskiego uchodźstwie.
Najpierw został ministrem bez steki, ale miał funkcję krajową. To znaczy, to była bardzo ważna, taka może nieeksponowana funkcja kontaktów z krajem. Bo tu znów chcę wyraźnie powiedzieć. Kaczorski nie miał wątpliwości, że emigracja, chociaż w pewnym momencie musiała reprezentować te wartości podstawowe polskie, musiała jakby na zewnątrz bronić dobrego imienia i mówić, uczyć się o demokracji. Ale nie miał wątpliwości, że emigracja jest służebna wobec kraju. Decyduje
kraj.
Jak
zaistnieją okoliczności, to trzeba będzie tę pałeczkę rządu
przekazać. On to powtarzał, w kraju było 30 kilka milionów, do 40 się zbliżało. A nas tam było nie za dużo, ale to kraj miał zdecydować, a my mieliśmy pomagać krajowi.
No i doprowadzono do tego, że Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy.
O, to tak łatwo, że łatwo by zostało powiedziane, przekazał to.
I Edward Szczepanik, i Ryszard Kaczorowski byli raczej przekonani, że to trzeba będzie zrobić.
To nie było takie łatwe. Którym się podobały te stanowiska ministerialne, premierostwa, zaszczyty.
No ale trzeba było skończyć tę pewną epokę.
Trzeba było skończyć, bo to się stawało momentami nawet śmieszne. No, ja się nie boję tego słowa. Ten realizm trochę zanikał. Natomiast prezydent Ryszard Kaczyński twardo realizował taką zapowiedź jeszcze 1946 roku, że jak kraj będzie miał pierwsze wolne wybory, to będzie sygnał, że trzeba przekazać tę insygnię władzy, czyli całą tą spuściznę imigracyjną, tą taką demokratyczną, do kraju. Trzeba znów być razem z krajem. I miał przeciwników. To nieprawda, że wszyscy byli za tym, żeby już przekazać, bo Wałęsa wygrał w drugiej turze, niektórzy mówili. Postać niepewna. Powinny być wybory powszechne prezydenta i dopiero wówczas. Przeszkód wymyślano wiele. Kaczyński dyscyplinował, że tak przy pomocy harcerzy i kombatantów głównie i doprowadził do tego, że rzeczywiście 22 grudnia 90 roku na Zamku Królewskim nastąpiło to symboliczne przekazanie insygnów II Rzeczpospolitej.
Ale Ryszard Kaczorowski nie zniknął z życia politycznego. Tak. Bardzo często gościł w kraju, był zapraszany przez wiele instytucji.
To było z jednej strony wywołane jego niezwykłą energią. On miał tyle w sobie sił, tyle tej energii. Nie znosił lenistwa. Ale z drugiej strony też i te cechy, które się okazały dla kraju bardzo ważne. Niestety nie wszystkie znalazły to uznanie. Pochwalę się, że wymyśliłem tytuł, że został prezydentem Polaków. Już nie Polski, ale Polaków. Tak brzmi nazwa albumu, który wydałem.
I na zakończenie wspomnijmy o żonie prezydenta Kaczorowskiego, Karolinie. Niestety odeszła w tym roku. Pan prezydent wcześniej, w 2010, w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem.
No to w ogóle było słowo nie jest adekwatne, takie pechowe, bo gdy w 10 roku, to pamiętam, jak pan prezydent przygotowywał uroczystość 80-lecia urodzin pani prezydentowej. Restauracja była zamówiona, niestety uroczystość się nie odbyło. Tutaj 90-lecie miało być takim punktem zwrotnym. Pani prezydentowa była dumna z siebie. Ciągle to podkreślała w ostatnich, zwłaszcza tych miesiącach, teraz byłem tam u niej w tym ośrodku, że w niczym jakby nie przeszkodziła prezydentowi w pełnieniu tej jego misji publicznej. Wzięła na siebie ciężar domowy, prowadzenia domu. Dwie córki, harcerki też oczywiście, wnuki.
Jak słyszeliśmy również utrzymania, bo dystans dochodowy między małżonkami jednak był.
Pan prezydent miał tego świadomość. Ja opowiem pewnie na koniec już tą taką anegdotę, bo ona jest znakomita. Jakiś dziennikarz, tak trochę z lekka może złośliwie, zapytał pana prezydenta, no, a jak pan prezydent sobie z domem tam radził? Pewnie nieczęsto pan bywał w domu. I tak, proszę pana, my jak zawierając związek małżeński, mówili się, że żona będzie głową domu i ona podejmuje wszystkie takie decyzje bieżące. Ja bywam, biorę udział, a jak będzie bardzo poważny problem, to wtedy ja przyjmuję rolę głowy domu. No i co? Nie było do tej pory takiego ważnego problemu.
Znakomita odpowiedź, znakomita definicja małżeństwa, no i finezja, sprawdzona co najważniejsze.
I finezja, którą pan prezydent posiada, on miał takie swoiste poczucie humoru. Bardzo takie nasze chyba, wschodnie, białostockie. Lubił się śmiać, lubił żartować, no ale tyle przeżył.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był profesor Adam Dobroński, Lech Pilarski. Do usłyszenia.